Rozdział 8. W poszukiwaniu pozytywów. Rok 1997. Wiek 11 lat. Staż cukrzycy 10 dni. Ze szpitala wróciłam do domu późnym popołudniem. Zdążyłam, pomimo mojego sprzeciwu, załapać się jeszcze na szpitalny obiad. Mama wolała, abym go zjadła i nie wracała do domu na głodniaka. Poza tym panicznie bała się mojego niskiego cukru. Pewnie za dużo naczytała się o śpiączkach cukrzycowych. Akurat tutaj się zgadzałyśmy, bo ja też czułam duży strach przed niską glikemią. Już o bardzo złym samopoczuciu nie mówiąc. Jako wyprawkę dostałam recepty na paski do glukometru, moczu i na insulinę. W małą foliówkę zapakowali mi też kilka zapasowych igieł do pena oraz glukometr. Gdy tylko przekroczyłam próg mieszkania, od razu wparowałam do mojego pokoju. Widok własnych czterech ścian już dawno tak nie cieszył. Wyjątkowo nie przeszkadzał fakt, że dzieliłam je razem z bratem. Z rozpędu rzuciłam się na tapczan. Sprężynom najwyraźniej się to nie spodobało, bo głośno zaskrzypiały. Moje wygodne łóżko i moja kochana poduszka. Nareszcie! Zbliżał się czas kolacji, więc musiałam zmierzyć cukier. Za nic jednak nie mogłam znaleźć nakłuwacza, aby zrobić sobie badanie. Pomyślałam, że może zapomniałam go zapakować albo go zgubiłam. Mamusia, gdzie on jest? Nie widziałaś go? Zapytałam niepewnie, licząc, że nie dostanę od razu ochrzanu za roztargnienie. Nie wiem, dziecko, poszukaj. Pewnie gdzieś jest. Nakłuwacz wyglądał jak gruby długopis koloru szarego. Na wierzchu uwypuklona była mała zielona strzałeczka, mówiąca o tym, jak głęboko ma się wbić igła. Nie był więc on szpilką, abym musiała go szukać z lupą. No gdzie on do licha jest? Grzebałam nerwowo w foliowej torebce ze szpitala. Marcin, nie widziałeś go? Nie, rzucił od niechcenia. To jak ja mam teraz zmierzyć cukier? Zrezygnowana zapytałam mamę, która w tym czasie zaczęła szykować kolację. Poczekaj, zaraz coś wymyślimy. Zostawiła chleb na krajalnicy i ruszyła do pomocy. Nie tylko ona. W poszukiwanie nakłuwacza została zaangażowana cała rodzina. Sytuacja stała się poważna. Po zaglądnięciu w każde zakamarki wszyscy jednocześnie stwierdziliśmy, że nakłuwacza bez picu nie ma. Wsiąk, przepadł, wyparował i tyle. To może nakujemy Anię twoją igłą do szycia? Zaproponował nieśmiało Marcin, patrząc z lekkim przerażeniem na mamę. Innego wyjścia nie znaleźliśmy. Mama wyciągnęła igłę z maszyny do szycia, po czym podeszła do mnie chwiejnym krokiem. Zawahała się. Ogarnął ją strach. Nie wiedziała, jak głęboko ma wbić tę igłę, by krew zaczęła lecieć. Spróbowała. Na nic, bo nawet nie poczułam, że coś mnie ukłuło. Kolejną osobą był Marcin, ale i on niepewnym ruchem zadał cios. Bezskutecznie. Tata nawet się nie garnął. Dajcie mi tę igłę. Wkurzyłam się. Najlepiej jak to sama zrobię. W końcu widziałam, jak robią to pielęgniarki w szpitalu, to i czemu tutaj miałoby się nie udać? Bałam się jak diabli, ale ładnie się wbiłam i to za pierwszym razem. Kropla krwi była bardzo duża. Może nawet przesadziłam i spokojnie mogłam wykonać ruch trochę płycej. Brawo, Aniu! Uradowała się mama. Jutro pójdę do ośrodka i coś załatwię. Oby mieli. Westchnęła po cichu. Do kolacji usiedliśmy wspólnie, całą rodziną. Był to nasz pierwszy domowy posiłek od momentu, gdy zachorowałam i wyszłam ze szpitala. Rodzice chcieli, aby było normalnie, tak jak zawsze. Było jednak trochę inaczej. Zazwyczaj na stole stawialiśmy osobno pieczywo na talerzu, osobno wędlinę czy ser. Każdy nakładał sobie na talerz tyle, żeby się nasycić. Tym razem na talerzach były już gotowe, przygotowane porcje. Ja dostałam odmierzony od linijki chleb. Dwie dość małe kromki. Tyle ci starczy, córeczko? Nie będziesz głodna? Zapytała niepewnie mama. Tak, jest okej. Odpowiedziałam, choć czułam, że będę po nich głodna. W szpitalu też chyba tyle zjadaliście? Zapytała, nadal nie będąc przekonana, że porcja mi wystarczy. Nie odpowiedziałam. Pierwsze, co zrobiłam, to napiłam się herbaty. Wynik glikemii wykraczał poza normy, stąd odczuwałam lekkie pragnienie. Marcin, podasz mi cukier? Wskazał na cukiernicę tata. Po chwili dopytał. A ty nie słodzisz? Nie, ja będę solidarny z Anią. Od dziś będę pić gorzką. Odparł, jakby to było oczywiste. A przecież nie było. Zawsze słodził jedną lub dwie łyżeczki. Zrobiło mi się milej na sercu, choć to również przemilczałam. Po skończonej kolacji Marcin poszedł odrabiać lekcje. Chyba musiało być sporo zadane, skoro brat jeszcze wieczorem siedział nad zadaniami. Dasz mi zeszyt z polskiego? Zapytałam, zerkając przez ramię, co tak pilnie czyta. Tam leży, wskazał na półkę. Wiesz, że teraz przerabiam już nową lekturę? Nie pytałam jaką, bo i tak jej nie przeczytałam. Wiedziałam, że mam kilka pozycji do nadrobienia. Niestety w szpitalu tkwiłam w innej książce, cukrzycowej. Już tam martwiłam się długą nieobecnością w szkole. 12 dni pobytu na oddziale diabetologii to jednak sporo czasu. Do tamtej pory nie opuściłam naraz aż tylu lekcji i denerwowałam się, jak to wszystko nadrobię. Na szczęście miałam brata bliźniaka, od którego później mogłam wszystko przepisać do zeszytów. Ręcznie. Polonistka często nie miała litości, dyktując treść lekcji od rozpoczęcia zajęć aż do dzwonka na przerwę. Zdawało się, że nie interesuje ją nasz ból ręki spowodowany pisaniem. Na szczęście nie musiałam chodzić po kolegach i pożyczać notatek. Pomoc Marcina była w tym momencie bardzo potrzebna. A mimo wszystko przerażało mnie, że materiału do nadrobienia jest tak strasznie dużo. Będziesz to teraz wszystko przepisywać? Brat wyglądał na zdziwionego, patrząc jak zabieram się do pracy. Tak, jutro już chyba wracam do szkoły. Zwariowałaś? Oburzył się. Posiedź do końca tygodnia w domu. Zdążysz się jeszcze nachodzić do szkoły. Marcin, ale ja mam tyle zaległości, jęknęłam. Jak ja to wszystko nadrobię? Nie przejmuj się, pomogę ci. Po raz pierwszy Marcin zaproponował mi pomoc i to bezinteresownie. Bardzo mi się to spodobało. Marcin bardzo dobrze tłumaczył lekcje. Robił to z dużą dokładnością i miał przy tym sporo cierpliwości. A tej mi szczególnie brakowało, zwłaszcza przy rozwiązywaniu zadań z matematyki. Po ustaleniu z rodzicami miałam do końca tygodnia zostać w domu i przepisywać zeszyty. Trochę się buntowałam, bo liczyłam na to, że szybciej zobaczę się z kolegami i nauczycielami. Tak czy siak, cieszyłam się, że w końcu mam jakieś normalne zajęcia, szkołę i domowe obowiązki. Miałam nadzieję, że może to pozwoli mi na chwilę nie myśleć, że jestem nieuleczalnie chora. Nakuwacz do pobierania krwi z palca też dostaliśmy. Wprawdzie nie od razu na drugi dzień, ale po przebojach lekarka jakiś nam załatwiła dzień później. Dostępność cukrzycowych przyrządów okazała się być sporym utrudnieniem. Igłę do nakuwacza mieliśmy jedną, resztę trzeba było specjalnie dokupić. Podobnie było z igłami do insuliny. Tutaj igła przypadała na jedną fiolkę z insuliną. Oznaczało to, że co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset zastrzyków trzeba było wykonać jedną i tą samą igłą. Z dostępnością pasków też był problem i z tego, co widziałam po rachunku z apteki, były bardzo drogie. Stąd glikemię badałam co najwyżej 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Tak, jak zresztą zalecano. Całe szczęście w domu nie trzeba było już sikać do tego miniaturowego pojemnika, by określić poziom ciał ketonowych w moczu. Mogłam spokojnie do większego słoika. Później doszłam już do takiej wprawy, że bez problemu trafiałam bezpośrednio na pasek. O ile ten pomiar robiłam, bo naprawdę nie lubiłam tego zabiegu. Oczywiście nie przyznawałam się do tego lekarce, bo to postępowanie z pewnością by jej się nie spodobało. W kolejnym tygodniu czekała na mnie i na mamę wizyta w poradni u miłej pani doktor Mróz. Szczerze, bardziej wolałam 100 razy wrócić do szkoły niż zaliczyć to przesłuchanie. Niestety tutaj wyboru za bardzo nie miałam. Trzeba było jechać na komisariat i przyznać się do paru w top. Rok 1997. Wiek 11 lat. Staż cukrzycy 2 tygodnie. W szkole jak to w szkole. Mój powrót chyba nikogo za bardzo ani nie zaskoczył, ani też nie ucieszył. Nikt z koleżanek i kolegów nie pytał, dlaczego tak długo mnie nie było. Nie wiem, czy klasa wiedziała, że zachorowałam na cukrzycę. Wszyscy rozmawiali i zachowywali się wobec mnie normalnie. Ja też nie zamierzałam się nikomu tym chwalić. O chorobie musieli wiedzieć natomiast nauczyciele. Mama zdążyła ich o tym poinformować jeszcze przed moim powrotem. Proszę się nie martwić, uspokajała. Marcin wie w razie czego, jak pomóc Ani. Gdyby się coś działo, proszę go pytać. My też jeszcze się wszystkiego co prawda uczymy, ale w razie czego Marcin pomoże. Dobrze, w takim razie będziemy go pytać, odpowiedziała wychowawczyni, choć wyraźnie dało się wyczuć lekki strach. Nauczyciele nie znali tej choroby. W szkole, do której chodziłam, nie było dziecka chorego na cukrzycę. Byłam takim małym, słodkim wyjątkiem. Temat cukrzycy nigdy nie był poruszany i każdy go unikał. Ani jeden nauczyciel nie zapytał, jak się czuję po szpitalu, czy może mi w czymś pomóc, albo tylko, abym ich poinstruowała, co mogliby zrobić na wypadek, gdyby coś złego zaczęło się ze mną dziać. Nic takiego nigdy nie miało miejsca. Dla opiekunów z pewnością moja bohaterska postawa radzenia sobie z chorobą była, szczerze mówiąc, wygodna. A przecież kryła się za nią wielka trauma, samotność i poczucie wyobcowania. Koledzy jedli andruty na przerwie, popijając bąbelkującą czerwoną orężadą, a u mnie o podjadaniu raczej nie było mowy. Mogli biegać wokół boiska, gdy ja siedziałam w tym czasie na ławce, bojąc się o hipoglikemię lub czekając, aż cukier mi podrośnie. Chodzili na lody po szkole, a ja do domu, by zjeść z góry ustalony posiłek o danej godzinie. Nie wcześniej i nie później. Wszystko związane z cukrzycą było dla mnie świeże, więc nie dość, że czułam się zagubiona i wystraszona, to jeszcze bardzo niepewna. A na dodatek kompletnie w tym wszystkim sama. Nie miałam się kogo poradzić czy zwierzyć, w końcu cukrzycowych kolegów ze szpitala nie było. O pomoc też bałam się prosić i tak nikt nic nie wiedział. I co gorsza, nie chciał wiedzieć. W kolejnym tygodniu przyszła zaplanowana wizyta w przyszpitalnej poradni w Poznaniu. Bardzo się nią stresowałam. Znowu musiałam opuścić kolejny dzień szkoły. Może i się cieszyłam, ale w sumie to więcej martwiłam, że szkolne zaległości będą rosły w nieskończoność. A jak lekarka każe mi wrócić do szpitala? Cukry nie są najlepsze. Oby tylko się tak nie darła, jak to miała w zwyczaju robić w szpitalu. Zresztą, po tej jędzy wszystkiego można było się spodziewać. Dobrze, że będzie ze mną mama. Jak takie dwie trusie grzecznie i spokojnie usadziłyśmy się w poczekalni, każda na swoim drewnianym krzesełku. Mama zdawała się być wciąż przerażona i mocno zagubiona. Ja, jak cicha myszka w kącie, bujałam się na krześle, trzymając w ręce zeszyt z uzupełnioną tabelką z poziomami cukru oraz podaną insuliną. Na końcu tabeli było miejsce na uwagi. Tutaj mama notowała zjedzone posiłki, a także dopisywała znaki zapytania. Trzeba przyznać, znaczków była pokaźna ilość. Swoje wysiedziałyśmy, ponieważ lekarka mocno się spóźniła. Tak ponoć miała w zwyczaju. Wparowała do poradni jak Pershing. Wleciała żywym krokiem do gabinetu, po czym po chwili wybiegła ponownie z ośrodka. Gdzie ona tak lata? Czy nie widzi, że siedzimy tu jak takie kołki i na nią czekamy? Co za tupet! Mama w międzyczasie, chcąc się trochę uspokoić, chętnie wdawała się w dyskusję z innymi rodzicami. Każdą wymianę doświadczeń uznała za bardzo cenną wskazówkę. Mnie te dyskusje nie interesowały. Patrzyłam za to na chłopca, który w ręku trzymał elektroniczną grę. Dokładnie taką samą dostałam 2 lata temu na komunię. Jednak od samego początku w nią nie grałam. Był to prezent od chrzestnego Marcina. Nie mogłam pogodzić się z tym, że gnojek dostał wypasionego górala, a mi wujaszek dał tamtą zwykłą gierkę. Zapewne nie była to taka zwyczajna gra i kosztowała mnóstwo pieniędzy, ale rower wydał mi się cenniejszym prezentem. W poczekalni natomiast, gdy zobaczyłam tego grającego chłopca, od razu się z nią w myślach przeprosiłam. W jednej chwili zapragnęłam mieć tę zabawkę ze sobą. Niestety nie miałam. Zazdrością zerkałam zatem na chłopca, jak układa klocki. Jakby mi ją tylko na chwilę pożyczył, to bym pokazała mu, jak się gra. Jakoś nie miałam śmiałości, by go zagaić, poprosić, by dał mi spróbować ułożyć klocki. Siedziałam bez szemrania, wyczekując, aż przyjdzie kolej wejścia do gabinetu. Chwila nadeszła. O zgrozo, 2 godziny później. Pani Miśkiewicz, wywołała z gabinetu lekarka. Tak, pani doktor, już idziemy. Dziękuję za przyjęcie.
Też mi łaska.
Za co tu dziękować? Przecież wizytę miałyśmy umówioną na 10:15, więc musiała nas przyjąć. I pragnę zauważyć, że jest już po 12:00.
Proszę pokazać dzienniczek z wynikami. Niemalże rozkazała.
Pani doktor, mama od razu zaczęła się tłumaczyć. Największe problemy mamy z cukrem rano. Proszę zobaczyć, wskazała palcem. Tutaj 270, a tu nawet 312.
Tak, rano cukry mają tendencję do wzrostu. A wasze produkty? Ile dała na to insuliny?
Popatrzyła na rubrykę uwagi, w której była zapisana porcja 2 skibek chleba.
Nie ważymy, nie mamy jeszcze wagi, przyznała się cicho mama w nadziei, że lekarka nie dosłyszy.
Dosłyszała.
Do jasnej cholery! Ile razy jej w szpitalu powtarzałam, że ma ważyć produkty? Furknęła doktorka.
Czy ta jędza mówi do mnie i o mnie?
Zaczęłam się przez chwilę zastanawiać, czy nie przeoczyła przypadkiem, że też weszłam do gabinetu. Z drugiej strony cieszyłam się, że to nie na mnie się wydarła, tylko na mamę.
Czy zdaje sobie pani sprawę, jaką krzywdę może sobie wyrządzić?
Powtarzam, możecie jeść normalnie i wszystkie produkty, ale macie jeść o stałych porach i liczyć. Liczy czy nie liczy?
Teraz lekarka odwróciła się w moim kierunku, oczekując odpowiedzi.
Mama od razu zauważyła moje wystraszenie. Sama straciła pewność w głosie.
Będziemy liczyły, pani doktor, odpowiedziała za mnie.
Ale jak to wszystko ogarnąć? Tego wszystkiego jest tyle.
Głos mamy zaczął się załamywać.
Proszę, żeby córka wyszła.
O, 2 razy nie mów. Z miłą chęcią wyjdę.
Jejku, boję się o mamę. Co ona od niej chce? Może coś źle zrobiłam i teraz będzie się na niej wyżywać.
Ale tak przecież nie można.
No jędza jak nic. Mam nadzieję, że mama się jej postawi.
Mama skinęła głową, abym wyszła. Otworzyłam pośpiesznie drzwi i opuściłam gabinet przesłuchań. Od razu do wejścia zerwała się kolejna pacjentka z dzieckiem. Kiedy zobaczyła tylko mnie, usiadła ze zniecierpliwioną miną z powrotem na krześle.
Stanęłam pod drzwiami, próbując dyskretnie podsłuchać rozmowę z lekarką. Wiedziałam, że to nieładne zachowanie.
Pech chciał, że chłopiec, który grał w grę, siedział zaraz przy drzwiach wejściowych do gabinetu. Ciągły dźwięk dochodzący z gry tylko zakłócał moje podsłuchy. Chciałam mu wyrwać tę zabawkę i rzucić nią o ścianę. Pohamował mnie tylko mój rozsądek. Czekałam tak pod tymi drzwiami jeszcze z jakieś dobre 10 minut. Nagle poruszyła się klamka. Mama wyszła. Twarz i oczy miała wyraźnie spuchnięte od płaczu. Energicznie chwyciła mnie za rękę i opuściłyśmy poradnię. Zdążyłam tylko powiedzieć do widzenia, za nas obie.
Mamusiu, co się stało? Zapytałam niecierpliwie zaraz po dworze.
Lekarka cię wyzwała? Zrobiłam coś źle? Obiecuję, że będę się starać mieć lepsze cukry, tylko się nie martw.
Mama przystanęła i popatrzyła smutnym wzrokiem. Przyciągnęła mnie do siebie.
Nie, Aniu, wszystko jest w porządku. Twoje cukry są dobre, moje dziecko. Niczym nie musisz się przejmować. Mamusia płacze, bo jest jej bardzo przykro, że zachorowałaś. Całe szczęście, że chociaż Marcin jest zdrowy. Poradzimy sobie jakoś, prawda? Ale to takie niesprawiedliwe.
Jasne, że sobie poradzimy, mamusiu, odpowiedziałam pewnie, chcąc jakoś ją pocieszyć.
Pamiętasz, wczoraj wieczorem miałam przecież ładny cukier.
Uśmiechnęła się przez łzy. Do samochodu wracałyśmy w milczeniu. Stał zaparkowany dobre 2 kilometry od poradni. Gdy przyszłyśmy, szyby samochodu były całkiem zamarznięte. Mama kazała mi wsiąść do środka, a sama wzięła skrobaczkę do szyb i zaczęła je czyścić. Na siedzeniu zostawiła torebkę. Kusiło mnie, by do niej zajrzeć. Zajrzałam. Ze środka wyciągnęłam mały, niebiesko-biały zeszyt formatu A6. Na wierzchu drukowanymi literami było napisane: książeczka numer 30/97, chorego na cukrzycę, nazwisko Miśkiewicz, imię Anna, data urodzenia 16 czerwiec 1986 roku.
Jak wchodziłyśmy do gabinetu, mama chyba nie miała tej książeczki. Otworzyłam pierwszą stronę. 13 marca 1997 roku. Diabetes mellitus. Oddział endokrynologii i diabetologii. Oddział 11. Cukrzyca typu 1. Insulinozależna. Ta łacińska nazwa mojej choroby zabrzmiała jak jakiś wyrok na skazańcu. Brakowało tylko daty śmierci winnej. W oka mgnieniu schowałam książeczkę do torby, ponieważ szron zaczął znikać z okien. Nie chciałam zostać nakryta. Już teraz rozumiem, skąd te łzy. Może mama też to przed chwilą poczuła. Po raz pierwszy tak dosadnie dotarło do mnie, że jestem chora na cukrzycę i że czeka mnie mnóstwo takich wizyt w poradni. Po tygodniu pobytu w domu nadal nie wiedziałam jeszcze, jakie będę miała życie, co ta choroba tak naprawdę oznacza, jakie spotkają mnie po drodze trudności, wyrzeczenia i problemy. A może jest coś pozytywnego w tej chorobie, o czym zapomnieli mi powiedzieć na oddziale? W zeszycie też nic nie zapisali dobrego. No ale chyba zaraz tak nie umrę. Na myśl o śmierci przeszły mnie ciarki. W końcu po 2,5 tygodnia od zachorowania czułam się już nawet całkiem dobrze fizycznie, choć tak naprawdę nie wiedziałam, jak długo żyje się z tą chorobą. Pozostały tylko pytania, które bałam się zadać. Ciche, niewypowiedziane słowa. Uczucia schowane pod skórą dzielnej pacjentki. Popatrzyłam ponownie na okno samochodu i na mamę, która z czerwonym nosem cały czas dzielnie walczyła ze szybą. To chyba od zimna ma tak czerwony nosek. Wygląda nawet całkiem zabawnie. Fajnie, że jest tutaj ze mną. Już dawno nie spędziłyśmy ze sobą tyle czasu. Zaczęłam powoli dostrzegać chociaż jakieś plusy tej nieuleczalnej choroby. Sama, bo cała reszta otaczających osób zdawała się być załamana i niezwykle pogubiona. Rozdział 9. Musisz zjeść cukier. Rok 1997. Wiek 11 lat. Staż cukrzycy 1 miesiąc. Rok szkolny nabierał tempa. Ferie zimowe już dawno się skończyły i trzeba było zabrać się za obowiązki szkolne. Mimo, że była to dopiero podstawówka, zawsze sumiennie przygotowywałam się do lekcji. Do każdego zadania przykładałam się z dużą starannością. Często siedziałam do późnych godzin nocnych, by odrobić szpitalne zaległości czy chociażby poczytać sobie dodatkową książkę. Czytanie sprawiało, że choćby z polskiego radziłam sobie bez problemu, a pisanie wypracowań szło mi całkiem nieźle. Potrafiłam do późnych godzin nocnych pochłaniać w łóżku kolejne tomy nieobowiązkowej literatury, co często kończyło się zaśnięciem z książką w ręku. Razem z Marcinem awansowaliśmy i dostaliśmy też większy pokój po starszym bracie. Piotrek bardzo rzadko bywał w ostatnim czasie w domu. Bardzo mi go brakowało. Gdy gościnnie odwiedzał gniazdko rodzinne, musiała mu starczyć jedna szafka oraz jego tajny kredens, który zamykał na klucz. Fascynowało mnie, co brat w nim trzyma. Ilekroć próbowałam podpatrzeć, jak coś wyciągał, nic za bardzo nie dostrzegłam. Drzwiczki otwierał na minimalnie możliwą odległość. Kredens był zawsze zagadką tego pokoju. Co nas z Marcinem najbardziej jednak cieszyło w nowym pokoju, to fakt, że mieliśmy osobne biurka i łóżka. Jedno było ustawione prostopadle do drugiego. Moje łóżko stało dalej od wejścia, pod oknem. Nad nim miałam malutki kinkiecik i mogłam już bez problemu leżeć do późnych godzin nocnych, pożerając kolejne lektury. Czasem dochodziło tylko delikatne pochrapywanie brata, który zasypiał dużo wcześniej niż ja. Molem książkowym w przeciwieństwie do mnie nie był. Któregoś ranka wparowała do nas mama. Była środa, więc standardowo na 8 mieliśmy zdążyć do szkoły. Ania, Marcin, wstawajcie! Jest już 7:20. Nie zdążycie do szkoły! Wołała, odkrywając kołdry. Marcin pomruczał i wstał pierwszy, choć zwykle robił to jako drugi. Ciągle miał spore problemy z wczesnym zwleczeniem się z łóżka. Śniadanie już czeka, Aniu, proszę! Mama dalej krzyczała z kuchni, a ja nadal spałam. Prawdę mówiąc, w ogóle jej nie słyszałam. Ania do diabła! Weszła ponownie do pokoju z mocną irytacją w głosie. Co się dzieje? Czemu nie wstajesz? Odburknęłam coś pod nosem i zawinęłam się dalej pod pierzynę. Jej napominania nic nie pomogły. Jak tam sobie chcesz? Zniecierpliwiona wzruszyła ramionami. Jak będziecie tak długo siedzieć wieczorami, to będę przychodzić i gasić wam wcześniej światło. Jej słowa docierały do mnie jak przez mgłę. Nie mogłam tylko zrozumieć, dlaczego mówiła w liczbie mnogiej. Przecież Marcin wyszedł już dawno do szkoły. Beze mnie.
Jesteś niepoważna, ciągnęła po jakiejś chwili już mocno zdenerwowana. Nie wiem, ile czasu minęło.
Takie lekceważenie. Ja nie wiem, co ty sobie wyobrażasz. Jak tata przyjdzie po południu z pracy, to sobie porozmawiamy.
Trzasnęła drzwiami i wyszła z pokoju.
Znałam ten ton. Czasami pojawiał się podczas sprzeczek ze starszym bratem. Ja natomiast rzadko zachodziłam za skórę rodzicom. Choć wiedziałam, że po południu czeka mnie starcie z nimi, tak tamtego ranka niezbyt to do mnie trafiało. Coś było ze mną nie tak. Leżałam w łóżku i wyraźnie słyszałam oskarżenia mamy. Ania niepoważna i Ania lekceważąca. W innym dniu na taki zarzut po prostu bym odszczeknęła. A wtedy było wyjątkowo inaczej. Leżałam jak sparaliżowana. I mową, i zachowaniem. Innej osobie na pewno zaświeciłaby się lampka ostrzegawcza. To do Ani niepodobne, Ania tak nie robi. A mamie nic takiego się nie zaświeciło i póki co bezkarnie pozwoliła spać dalej. Kara dopiero miała przyjść z tatą, po południu. Nagle otworzyłam oczy. Spojrzałam na zegarek na ścianie. Nie mogłam dokładnie odczytać godziny, ale wydawało mi się, że jest 8:45. Pomyślałam, że jeszcze nie jest tak późno i na kolejną lekcję zdążę. Piżamę miałam całą mokrą i cała też drżałam. Wystraszyłam się. Mamusia! Wołałam, ale nie kojarzyłam, czy mówię na głos, czy tylko mi się wydaje. Język miałam mocno odrętwiały. Przypominał mi, że mogę mieć niski cukier. Zasnęłam dalej. W jednej chwili poczułam mocne szturchnięcia.
Aniu, Aniu, obudź się! Usłyszałam przestraszony głos mamy. Daj mi palec, zmierzę ci cukier. Boże, jesteś cała mokra!
Wyciągnęłam rękę spod kołdry. Glukometr wskazywał wynik LO.
Matko święta, zadzwonię po karetkę. Gdzie jest glukagon?
Mówiła do siebie w panice, biegnąc do lodówki. Wiedziała doskonale, że ten wynik oznacza cukier poniżej 20 mg na decylitr. A to z kolei oznaczało, że jestem w niebezpieczeństwie. Śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czułam jej popłoch, ale ja byłam jakby na innej planecie, obserwując wszystko z góry. Rozumiałam, co się dzieje, ale moje ciało nie wykonywało żadnych poleceń, jakiekolwiek bym nie wydała. Po chwili mama przyniosła małe pomarańczowe pudełko. Od razu skojarzyłam ze szpitalnych szkoleń, że była to strzygawka z płynem ratującym na wypadek ciężkiej hipoglikemii.
Nie, nie, przynieś mi wodę z cukrem, poprosiłam półprzytomnie.
A ale zdołasz wypić? Wydukała mama. Nie potwierdziłam, już była w kuchni. Chyba uświadomiła sobie, że jednak jestem żywa i komunikuję się, więc obędzie się bez zastrzyku.
Masz dziecko, wypij, przytrzymała mnie i szklankę.
Wypiłam i położyłam się bezwiednie. Oczy mi się sam zamykały.
Nie zasypiaj, Aniu, postaraj się nie zasnąć. Boże drogi, jak ja cię przepraszam.
Tuliła, a jednocześnie płakała.
Przecież mogłaś umrzeć. Dlaczego mi nie powiedziałaś, że masz niedocukrzenie?
Nie byłam jeszcze w stanie logicznie rozmawiać z mamą. Dopiero po kilku minutach powoli zaczynałam kojarzyć fakty i zbierać myśli, co się stało. Miałam bardzo niską glikemię i mój mózg jakby przestał ze mną współpracować. Słyszałam w szpitalu o utracie świadomości z powodu hipoglikemii czy zapadaniu w śpiączki, ale nie zdawałam sobie sprawy, że i mnie to może spotkać. Minął już dobry miesiąc, odkąd byłam w domu, a nic złego się nie działo. Owszem, cukier mi spadał, ale było to kontrolowane. Drżenie rąk, zimne poty, drętwy język, mocny głód, rozbicie i słabe widzenie. To wszystko znałam. Źle się czułam, ale nie aż tak skrajnie jak tamtego poranka. Zazwyczaj już po około 15 minutach od momentu przyjęcia cukru po spadku zaczynałam czuć się lepiej. Tym razem jednak dochodziłam do normalności dużo dłużej. Pomimo tego, że po godzinie zapewniałam, że czuję się już dobrze i mogę wrócić na lekcję, mama za nic nie pozwoliła mi pójść do szkoły. Była bardzo wystraszona. Ja zresztą też, choć dość szybko starałam się zapomnieć o tej sytuacji. Można powiedzieć, że odbyłyśmy szkołę życia w domu. Cukrzyca dała nam prawdziwą lekcję porannych zmagań się z chorobą. To wydarzenie nie było jednak wyjątkiem. Niedługo po nim przyszło kolejne, równie groźne. Rok 1997, wiek 11 lat, staż cukrzycy 2 miesiące. Stałam przed drzwiczkami od piekarnika i się w nie wpatrywałam. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdybym włożyła tam placek i wyczekiwała, aż wyrośnie. Zwłaszcza ukochanego murzynka w czekoladowej polewie posypanej kolorowymi gruszkami. W piekarniku nic czarnego nie było. Był pusty i wyłączony. Nagle uchyliłam drzwiczki. Zrobiłam to z dużym rozmachem, bezwładnie. Ania, co ty robisz? Spojrzał na mnie Marcin, wsuwając szybko kanapkę do buzi, by nie spóźnić się do szkoły. Na dworze zrobiło się już jasno, a my byliśmy lekko po czasie. Ania, podbiegł do mnie Marcin, gdy zobaczył, że drzwiczki piekarnika otwieram po raz drugi. Zostaw ten piekarnik, co ty wyprawiasz? Nic, odburknęłam, nawet nie zwracając na niego uwagi. Piekarnik znajdował się obok szafki, w której miałam cały osprzęt cukrzycowy. A że rano zawsze zaczynałam dzień od sprawdzenia glikemii oraz podania penem insuliny i tym razem tak właśnie było. Tylko że zamiast drzwi od cukrzycowej szafki zaczęłam otwierać te od piekarnika. Marcin nie dawał za wygraną. Czuł, że coś jest na rzeczy. Energicznie pociągnął mnie za rękę i przesunął na środek kuchni. Stanęłam, spojrzawszy na niego gniewnym wzrokiem. Zakręciło mi się w głowie. Przewróciłam się, uderzając całym impetem o wystającą poręcz, którą przed chwilą mi zamknął. Ania, przeraził się jeszcze mocniej. Wstawaj! Musimy zmierzyć cukier, masz niedocukrzenie! Wyciągnął rękę, aby pomóc mi się podnieść z podłogi. Nie skorzystałam. Pośpiesznie, samodzielnie wstałam, by po 2 sekundach przewrócić się ponownie. Boże, siostra! Starał się mnie ponownie podnieść jedną ręką z ziemi. Musisz zjeść cukier! W drugiej ręce miał już uszykowaną łyżeczkę z cukrem. W jednej chwili tak nią trąciłam, że rozsypałam cały cukier po podłodze. Zostaw mnie, palancie, majaczyłam. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Nic mi nie jest, dupku, dodałam, aby się w końcu ode mnie odczepił. Wybiegając z kuchni, prawie wkomponowałam się w pół przymknięte drzwi, dalej wulgarnie przy tym pomrukując pod nosem. W tej całej furii chciałam pójść do łazienki, by się wysikać. W końcu rano miałam mierzyć też wynik cukru w moczu. Cukru z palca nadal nie zbadałam, ani też nie podałam insuliny. Chwyciłam za lustro, które wisiało tuż obok drzwi do łazienki. W ostatniej chwili podbiegł Marcin i jednym ruchem zdążył chwycić lustro. Gdyby nie jego refleks, roztrzaskałoby się w drobny mak na mojej głowie. Weź się uspokój, co ty wyprawiasz? Wrzasnął rozgniewanym tonem. Jesteś nieświadoma. Ania, masz niski cukier. Musisz coś zjeść. Nie słuchałam go. Z hukiem zamknęłam się w łazience. Ania! Walił do drzwi. Otwieraj! Jak rodzice wrócą, to im wszystko powiem. Rozumiesz? Masz niedocukrzenie! Dar się w nadziei, że oprzytumnieję. A ja stałam tam, zamknięta w łazience. Znowu bezwładnie osunęłam się na ziemię, prawie wpadając do wanny. Wczołgałam się na klapę sedesową. Zupełnie nie kontrolowałam swoich ruchów i zachowań. Co się ze mną dzieje? Co ja tu wyczyniam? Marcin włamał się do łazienki, przekręcając zamek nożem do masła. Gdy wszedł, ja siedziałam na kibelku, poobijana i na wpół przytomna. Cały czas coś burczałam na brata, rzucając gniewnym spojrzeniem. Marcin wetknął mi łyżeczkę z cukrem do buzi, a ja prawie wyplułam go nosem. Po chwili podstawił pod nos talerz z kanapką. Zaczęłam ją automatycznie przeżuwać, próbując się nią nie zadławić. Nie przyszło mu na myśl, by zamiast jedzenia podać mi odrobinę soku albo czegoś o płynniejszej konsystencji. W końcu był też tak samo małym dzieckiem jak ja. Siedziałam na tym łazienkowym fotelu dobre pół godziny. Z talerzem na kolanach, z kanapką w ręce i z gorzką herbatą na zlewie. Czułam, jak powoli wracała świadomość. Tamtego ranka obydwoje spóźniliśmy się kilka minut na lekcję, ale fortunnie nauczycielka tego nie odnotowała. Brat nie zostawił mnie samej w łazience, choć jeszcze kilka minut wcześniej wyzywałam go od najgorszych. Nie wiem, jaki miałam wynik, ale po zachowaniu jedno było pewne. Glikemia musiała być bardzo niska. Rodzice, gdy wrócili po południu z pracy, zastali dom w nienaruszonym porządku. Piekarnik stał cały, lustro wisiało niezbite. Nasz poranny incydent zachowaliśmy do siebie. Z tego wszystkiego prawie zapomnieliśmy z Marcinem podać mi insuliny. Gdy rodzice wspólnie mieli poranną zmianę w pracy, brat przeważnie podawał mi rano zastrzyk. Robił to po mistrzowsku. 11-letni chłopczyk. I jako jedyny z rodziny w dość niewygodne miejsce. Pod łopatkę.
tam lubił najbardziej. Dostałam zalecenie ze szpitala, by często zmieniać punkty wstrzykiwania insuliny. Moim ulubionym, jak również najlepiej dostępny, był brzuch oraz pośladek. Ręce zarezerwowała mama. Tata chyba nie miał odwagi na bawienie się w pielęgniarza. Każdy wybrał tutaj swoje ulubione miejsce na moim ciele. Kilka takich polubiłam szczególnie, co to prowadziło później do wzrostów od ciągłego podawania insuliny. Tych twardych grudek za nic nie szło zniwelować. Nie pomagało masowanie, o maściach nie słyszeliśmy. Długo też nie wiedziałam, co to są za wypuklenia na ciele. Wydawało mi się początkowo, że przytyłam i urosł mi brzuch. Dopiero po kilku latach, podczas jednego z kolejnych pobytów w szpitalu, pielęgniarka uświadomiła, że mam wzrosty. Wytłumaczyła mi też, że insulina w tych miejscach może wchłaniać się nie tak dobrze, jak powinna. Zalecenie miałam takie, by po prostu nie wbijać się w nie więcej. A ja nie wiem czemu, wciąż kłułam się właśnie tam. To pewnie tak z automatu, niczym najlepsza linia produkcyjna. Zaszczyki za szczykami, ale żal mi było Marcina, że musiałam narażać go na stres. Nie tylko spowodowany szprycowaniem mnie, ale wieloma cukrzycowymi incydentami, które razem przeszliśmy. Szczególnie, gdy towarzyszył temu niski cukier. Czasem bez wyraźnego powodu stawałam się bardzo nieprzyjemna. Zdawałam sobie sprawę, że miałam nie przezywać brata od najgorszych, a jednak nie potrafiłam się pohamować. Wiedziałam też, że złożone Bogu obietnice poprawy w tej kwestii i tak nie przyniosły oczekiwanej nagrody. Miałam nie zachorować, a jednak zachorowałam nieuleczalnie. Później dowiedziałam się, że rozdrażnienie mogło być objawem właśnie hipoglikemii. Nie przypuszczałam, że będzie ono aż tak silne. Równie dobrze mogłabym brata rąbnąć, gdybym tylko była w stanie to zrobić. Natomiast nie miałam ani siły fizycznej, ani umysłowej świadomości. Najbliżsi musieli uzbroić się w wiele cierpliwości do mnie i moich zachowań. Przez to napięcie towarzyszące przy niskim cukrze nie chciałam przyjmować od nich pomocy. Wręcz mnie ono drażniło. A ta pomoc była mi czasem po prostu niezbędna. Ja ją odrzucałam, a oni pozostawali bezradni. O konflikt w takich sytuacjach nie było trudno. Do cukrzycowego słownika pojęć należało dopisać kolejne słowo – cierpliwość. Zapisałam. Swoją drogą dużo jeszcze tych wyrazów będzie, bo cholerstwa stają się coraz bardziej wymagające. Rozdział 10. Czyżbym wyzdrowiała? Rok 1997, wiek 11 lat, staż cukrzycy 3 miesiące. Problemy z porannym cukrem nie powstały bez przyczyny. Po niecałych 3 miesiącach od zachorowania dostałam tak zwaną remisję. Moje zapotrzebowanie na insulinę drastycznie spadło. Według zaleceń dr Mróz nadal miałam brać 2 razy dziennie insulinę, ale dawki były przynajmniej o połowę mniejsze, prawie że minimalne. Po cichu miałam nadzieję, że wyzdrowiałam. Lipa, nic z tych rzeczy. W poradni moja wspaniała doktorka momentalnie sprowadziła mnie jednak na ziemię. Wyjaśniła to dobitnie podczas jednej z wizyt. Kochaniutka, ty się tak nie ciesz, zaczęła. Nie wiadomo, ile ta remisja potrwa. U każdego jest to różnie. Może być, ale nie musi. Niewątpliwie nie potrzebujesz teraz tyle insuliny, ile w momencie zachorowania. Jednak jak zaczniesz dojrzewać, sporo się zmieni. Dojdą hormony. Powiedz, miesiączkujesz już? Co ona mi tutaj teraz wyskakuje z jakąś miesiączką? Ja tu mówię o wyzdrowieniu z cukrzycy, a ona mi wciska jakąś kolejną kobiecą chorobę? Jak śmie! Co prawda wiedziałam, że dziewczynki w klasie zaczynały już miesiączkować. Ja nadal byłam małą dziewczynką, a przynajmniej taką chciałam pozostać. Być może będzie taki dzień, gdzie będziesz mogła odstawić insulinę. Kontynuowała, jakby zaczęła czytać w moich myślach. Ale proszę kontrolować cały czas cukier i obserwować, co się dzieje. Całkowicie zdrowa już nie będziesz. Dobiła tym samym, obwieszczając wyrok. A jednak, nic się nie myliłam. Ta sędzina w białym fartuszku jest kompletnie bez serca. Tak naprawdę całkowitego odstawienia insuliny się bałam. Mimo wszystko dostałam na to zgodę lekarki, jeśli by zaszła taka potrzeba. Jednak brak jakiejkolwiek nadziei na wyzdrowienie sprawił, że tamtą wizytę oceniłam jako bezduszną, bezlitosną i oziębłą do temperatury grubo poniżej 0 stopni.
Nadal twierdziłam, że babsztyl jest w błędzie i minimalne dawki dostrzykiwania tego hormonu potrwają w nieskończoność. Nic bardziej mylnego. Jak na czerwiec przystało, dzień stawał się powoli coraz dłuższy, a rok szkolny zbliżał do końca. Mogliśmy z Marcinem częściej wychodzić na dwór. Zapotrzebowanie na insulinę wciąż spadało, zwłaszcza jak miałam więcej ruchu na świeżym powietrzu. W trwającej remisji niedocukrzenia miewałam bardzo często, stąd też niechętnie kwapiłam się, by brać się jeszcze za aktywność fizyczną. Po prostu bałam się zjazdu, do czego nie przyznawałam się rodzince. Uznawałam to za wstydliwe i mięczackie. Inną kwestią był fakt, że od momentu zachorowania stałam się coraz smutniejszym dzieckiem. Niewiele rzeczy mi się chciało i mało też cieszyło. Nic już nie było takie samo jak przed chorobą. Tę zmianę szybko zauważyli rodzice, ale przede wszystkim brat bliźniak. Często próbował wyciągnąć mnie do aktywności, co kończyło się odmową. Któregoś piątku wyszedł z propozycją. Ania, idziemy na rower? Zapytał. Widzę, że Jakub dostał nowego BMX-a, widziałaś? Nie wiem, Marcin, ja chyba sobie coś poczytam. Nie mam ochoty dziś wychodzić. No to może jak tata będzie jechał na działkę, to pojedziemy z nim? Nalegał, ale bezskutecznie. Próbowałam pozbierać się ze złego samopoczucia po niskim cukrze. Dopiero co odchodziło. Nasz ogródek działkowy znajdował się na drugim końcu Wrześni. Razem z rodzicami chętnie na niego jeździliśmy rowerami. Zwłaszcza wtedy, gdy na krzakach i drzewach zaczęły pojawiać się owoce. Po zachorowaniu wszystko zdawało się mieć dla mnie jednak inne znaczenie i inną skalę trudności. Wysiłek fizyczny obniżał i tak już niski cukier, a jedzenie owoców z krzaczków go podwyższało. Czasami na tyle, że z hipoglikemii robiła się hiperglikemia. Słyszałam jednak, jak Marcin w drugim pokoju spierał się o coś z rodzicami. Nie za bardzo wiedziałam, o co chodzi. Pochłonęła mnie książka. Czytanie przerwała mama. Aniu, zachęcała. Krysia i Basia bawią się, widzę, na dworze. Andrzej też już ma wyciągnięty rower. Zjedz tylko jabłko i możesz i z Marcinem chwilę się pobawić. Kiwnęłam niechętnie głową. Jak już, to może przejechałabym się na działkę, jeśli się wybieracie. Nie, dziecko, dziś nie jedziemy. Mamy jeszcze tyle roboty w kuchni, wskazała na ugotowane warzywa. Tata musi pokroić sałatkę na jutro, ja dokończyć sernik. Ale w niedzielę po imieninach obiecuję ci, że pojedziemy, dorzuciła, chcąc mi poprawić jakoś humor. Kolejnego dnia, w sobotę, przypadały imieniny mamy, Alicji. Na ten dzień zostali zaproszeni goście. Nie było ich dużo, co roku ten sam skład. Kilkoro znajomych oraz siostra mamy. Ciocia zabierała również syna, który był w tym samym wieku co ja. Z racji tego, że bardzo lubiłam bawić się z chłopcami, to razem z Marcinem nie mogliśmy się doczekać, kiedy zobaczymy kuzyna. Tym razem jednak ani siostra mamy, ani Damian nie przyjechali. Zapowiadał się zatem nudny wieczór przy stole biesiadnym. I jak się Ania czuje? Zapytała koleżanka mamy między jednym a drugim kotletem. Od razu mi się to nie spodobało. Nie ma lepszych tematów niż moja choroba? Byłam zła i zirytowana, ale odejść od stołu się nie dało. Mieliśmy z Marcinem grzecznie siedzieć i dopiero po skończonym posiłku zapytać, czy możemy pójść do swojego pokoju się pobawić. Tak byliśmy wychowani. Posiłek trwał w najlepsze, choć ja już dawno złożyłam swoje sztućce. Jakoś sobie radzimy, odpowiedziała solenizantka tonem lekko niepewnym. Zresztą lekarka mówiła, że Ania może jeść wszystko, także widzisz, staramy się jej w niczym nie ograniczać. Popatrzyła na mój talerz, który ku jej zdziwieniu był ledwo co ubrudzony od jedzenia. Nie miałam apetytu, a już na pewno nastroju na pogaduchy o chorobie. Widzisz, kontynuowała znajoma. Moja mama też ma cukrzycę, ale ona ma ścisłą dietę. Jej lekarz mówi, że powinna trochę schudnąć, bo faktycznie jest trochę gruba. Sugeruje pani, że dostałam cukrzycę, bo jestem gruba? Nie wytrzymałam. Moja uwaga chyba nie spodobała się mamie, bo krzywo na mnie spojrzała. Zapewne uznała ją za niestosowną. Kobieta jednak wypuściła ją drugim uchem i ciągnęła wywód. No i mama nie musi brać żadnych zastrzyków, tylko ma przepisane tabletki. Dziwię się, że ani ich nie przepisali. Lekarze. Westchnęła z zadumą do samej siebie, po czym zwróciła się tym razem do mnie. Jaki miałaś dziś cukier, Aniu?
232. Wycedziłam, paląc przy tym dużego buraka. Doskonale wiedziałam, że zaraz czeka mnie publiczna obelga. Nie myliłam się.
Jezus Maria! Wykrzyknęła niemal dławiąc się kotletem. Dziecko, jak możesz tak o siebie nie dbać? Mama w życiu nie miała takiego dużego cukru.
No dobrze, raz 170, ale to przez to, że zjadła cały pucharek lodów i na dodatek zbitą śmietaną.
Mówiłam, że to się źle skończy. Nie posłuchała i proszę, 170 miała od razu.
Ale żeby mieć tak jak ty, ponad 200?
O nie, dość. Nie mam zamiaru już dłużej słuchać bzdur tej głupiej kobiety. Czy ona nie wie, że ja choruję na inną cukrzycę i muszę brać insulinę, a nie jakieś tam tabletki?
No chyba, że w szpitalu mi nie powiedzieli, że jednak mogę je brać i będzie to samo.
Ale to byłoby dziwne, gdyby jednym kazali, a drudzy musieli się dźgać.
A poza tym moja waga była i jest okej, więc co ona gada tu o jakichś grubasach?
Z tym to już na dobre przesadziła.
Mamusiu, możemy odejść od stołu i się pobawić? Zapytałam na ucho, mając nadzieję, że mama oszczędzi mi kolejnych minut wysłuchiwania tych bujd.
Dobrze, idźcie, jakby wyczuła mój gniew. Jak zrobimy kawę i ciasto, to was zawołamy.
No ale Ani chyba nie będziesz go dawać, zauważyła tym razem druga z biesiadniczek. Pewnie wystraszyła się konsekwencji po wspomnianej przez poprzedniczkę porcji lodów.
Czy ja wiem? Mama popatrzyła na nią niepewnie.
Kawałek sernika spróbuję.
Choćbym miała cukier i 300, to zjem ten sernik na oczach tych wścibskich, maminych koleżaneczek. Nie mam zamiaru przyglądać się, jak one smacznie pałaszują. A ja co? Udowodnię im, że mogę.
Zresztą na moje boczki mi on nie zaszkodzi, a na ich miejscu byłabym nieco ostrożniejsza.
A tymczasem grzecznie, jeszcze przed imieninowym sernikiem, uciekliśmy razem z bratem do pokoju.
Ale masakra! Rzucił się na kanapę Marcin. Myślałem, że tam skonam przy tym stole.
Szkoda, że nie ma w tym roku Damiana. Pogralibyśmy razem w Eurobiznes.
No, albo pobawilibyśmy się w bazę, dorzuciłam pomysłem.
Była to nasza ulubiona wojskowa zabawa, w której małymi plastikowymi pamperkami układaliśmy strategie wojenne. Często kładliśmy na podłodze koce, tworząc wielkie pole bitwy. Nagle Marcin wypalił.
Ostatnio widziałem z mamą wielki czołg z klocków, jak ci kupowałem po niu...
Nie dokończył zdania, za to ugryzł się w język.
O nie! Rozpaczliwie krzyknął. Miałem ci nie mówić, wydałem się.
Co mi kupiłeś? No powiedz, powiedz, proszę! Podchwyciłam.
Nie no, to miała być niespodzianka! Lamentował, wiedząc, że moje imieniny będą dopiero za miesiąc. Prezent był spalony. A mi to nie przeszkadzało. Ciekawość brała górę.
Ale niespodzianki już nie ma. To co dostanę?
Teraz, jak już ci powiedziałem, że dostaniesz nowego poniusia, to już wszystko popsułem.
Marcin wyglądał wciąż na załamanego. Zwłaszcza, że prezent finansował ze swojego kieszonkowego. Wiedziałam, że wybrał go z wielką starannością.
Nie popsułeś. Pocieszyłam szybko brata. Możesz mi go dać dzisiaj. Ucieszyłam się.
Zawahał się, po czym chwilę pomyślał i wyszedł z pokoju.
Domyślałam się już dawno, że coś dla mnie szykuje.
Kiedyś, jak pojechaliśmy razem do miasta do księgarni, kazał mi poczekać przed jednym ze sklepów. Po chwili wyszedł z papierową, małą torebką, w której był mój nowy pluszak.
Proszę, siostra, podszedł do mnie i wręczył mi właśnie tę torebkę. Nie mieliśmy zwyczaju się obściskiwać. Marcin był raczej mało wylewnym w uczucia chłopcem.
Co prawda z falstartem, ale wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
Dziękuję, odpowiedziałam mechanicznie, po czym dobrałam się do papierowej torby.
Wyciągnęłam małego, pluszowego pieska. Piękny, błękitno-biały kolorek na futerku, czarne, długie uszy i wielkie, a jednak tak malutkie czerwone serduszko. Od razu zakochałam się w nim po uszy.
Jest przepiękny, aż podskoczyłam z radości. Dziękuję. A co zrobię z poniusiem?
Poniuś jest duży. Teraz jak będziesz gdzieś jechała, choćby do szpitala, to będziesz mogła tego nowego zawsze ze sobą zabrać. Przynajmniej jest malutki.
Faktycznie był dużo mniejszy niż poprzedni dalmatyńczyk. Mieścił się w moich dwóch małych dłoniach.
Jak mam go nazwać? Zastanowiłam się głośno. Może pieniuś? Od razu przypasowała mi do niego ta nazwa. Wszystkie moje pluszaki zaczynały się na literę P.
Dzieci, idziecie? Zawołała w drzwiach mama.
Mamusiu, zobacz, jakiego pięknego pieska dostałam. To już prezent na imieniny, bo Marcin się właśnie wydał. Uśmiechnęłam się do brata. Nie wyglądał już na tak naburmuszonego.
Powiedział, że ma dla mnie poniusia, a to jest pieniuś.
Cześć, pieniuś, przywitała się z psiakiem mama. To teraz będziesz mogła go wszędzie zabrać, co? A teraz wróćcie do stołu, jest już ciasto.
Wzięłam pieniusia za łapkę i poszliśmy razem na kawałek obiecanego sernika. Pulchnego, puszystego i słodkiego. Koleżanki mamy tylko kręciły na nas nosem. Na nas, bo w końcu bronił mnie nowy przyjaciel, którego nie chciałam puścić z objęć. Popatrzyłam na jego niewinny pyszczek.
Mój słodki pieniuś, twoja nowa mamusia będzie o ciebie dbać, a ty będziesz dbał o mnie. I będziemy zawsze razem. Jak będziesz chciał, to mogę cię nawet zabrać do grobu.
Ale tylko jak będziesz chciał, dobrze?
I mój przyszły mąż, o ile w ogóle kiedyś za kogoś wyjdę, pochowa mnie razem z tobą.
Nie, fuj, co ja gadam. Nie chcę mieć żadnego męża. Z chłopakami to co najwyżej mogę pokopać piłkę. Ty mi wystarczysz i tylko ty.
Od tamtego momentu nie rozstawałam się z pieniusiem ani na chwilę. Towarzyszył mi we wszystkich szpitalnych turnusach, wyjazdach klasowych czy orkiestrowych. Rówieśnicy z orkiestry dętej, w której grałam od roku, dziwili się, jak ja mogę tak bardzo kochać tego pieska. Był dla mnie całym światem. Wszystkie uczucia radości, szczęścia, a także bólu i cierpienia przelewałam na niego. Tylko on tak naprawdę wiedział, co dobrego i złego się ze mną dzieje. Marcin jakby wyczuł, że potrzebuję takiego małego przyjaciela. Oczywista, później nie raz wyżywał się na nim, gdy nie dogadywaliśmy się między sobą. Jak to w rodzeństwie bywało. W chwili wściekłości w trymiga zapominał, że chciał mi sprawić radość tym prezentem. Wieszał go za główkę na sznurku lub wkładał na pół dnia do zamrażarki. Takie dziecięce wyżycie się na siostrze. Mnie natomiast nigdy bezpośrednio nie skrzywdził. Wiedział jednak, jak bardzo jestem z pieniusiem związana i tak próbował słodkiej zemsty. Na zwykłym szmacianym piesku. Piesku, który przyrzekłam, że będzie ze mną do grobowej deski. Pieniuś i ja nie zostaliśmy jednak sami, tak jak sobie to wyobrażaliśmy. Moja cukrzyca wróciła do mnie po kilku miesiącach, dokładnie z taką samą siłą, jak była na początku. Remisja przeminęła i cukry rosły. Znowu trzeba było zwiększyć dawki insuliny i pogodzić się z faktem, że jednak nie wyzdrowiałam. Do wysokich glikemii przyczyniły się również wizyty na działce i jedzone owoce. Smakowały mi, więc je jadłam. Uwielbialiśmy z Marcinem wyjadać środek od agrestu i rzucać się skórkami, a już najlepiej, jak wycelowało się prosto w twarz. Świeżo wycieśnięty owoc ze skórki, jeszcze obśliniony, po prostu musiał lądować na naszych buziach. Taka była misja i ubaw popachy. Te działkowe zabawy choć na chwilę przywracały moją dawną radość życia. Tylko na chwilę. Podczas wieczornego pomiaru glikemii nie było mi już tak do śmiechu, gdy widziałam wysoki wynik na glukometrze. Często ponad 200 mg na decylitr, a nawet 300 mg na decylitr. Częściej i tak cukru nie mierzyłam, bo nie było takich zaleceń. Od marca tamtego roku tak wiele zmieniło się w moim życiu. Pogodna Ania jakby trochę przygasła. Rodzice myśleli początkowo, że to przez wiek dojrzewania, ale z czasem, obserwując moje zachowania z cukrzycą, zaczęli poddawać to w wątpliwość. Nie byłam już tak spontanicznym i beztroskim dzieckiem jak kiedyś. Jako rodzina musieliśmy sporo rzeczy zmienić, również w diecie. Ale rodzice i tak byli przychylni i nie zabraniali jeść zakazanych produktów. Pozwalałam sobie od czasu do czasu na małe co nieco. Choć przeważnie takie słodkie grzeszki nie najlepiej się dla mnie kończyły. Nie wiedzieliśmy, jak mamy takie dodatkowe łakocie potraktować w cukrzycowym harmonogramie. W końcu insulinę podawałam rano i jej czas działania rozkładał się na większą część dnia. Drugi zastrzyk dostawałam dopiero wieczorem i ten starczał na nockę. Dlatego też ekstra posiłki były bardzo trudne w utrzymaniu odpowiedniego poziomu cukru. Nie mogłam tak po prostu zerwać papierówki z drzewa i bezkarnie zjeść. Wszystko musiało być odpowiednio cukrzycowo zaplanowane i obliczone. Z reguły wolałam takich bonusów dla świętego spokoju i lepszego samopoczucia po prostu unikać. Ale towarzyszyło temu ogromne poczucie niesprawiedliwości. Czasami w takich chwilach, gdy inni połoszowali ciasto, zupełnie nie zastanawiając się, czy mogą, czy nie, ja obiecałam sobie jedno. Kiedyś kupię sobie całą paczkę ciastek Hit i je wszystkie zjem. Naraz. Ten absurdalny pomysł długi czas chodził mi po głowie. I zrealizowałam go dopiero w dorosłości, kończąc na wysokim cukrze i wyrzutach sumienia z nadmiernego spożycia kalorii. Szybko przestałam kontrolować ilość spożywanego jedzenia, co przerodziło się w inne zaburzenia odżywiania. Bo we wszystkim ważny jest umiar i rozsądek. Wiedziałam o tym w teorii. Nawyk kazał mi sięgnąć jednak po kolejne i kolejne i kolejne produkty. Bez kontroli, bez słowa stop i bez zastanowienia się, czemu jem, choć głodna wcale nie jestem. Utrzymanie przy tym stabilnych wartości glikemii było wręcz niemożliwe. Musiałam więc powalczyć i przerwać ten niebezpieczny mechanizm. Nie tylko przez wzgląd na cukrzycę, ale przede wszystkim na zaburzoną głowę.